ruszyła maszyna.
Siemanko, ci, którzy pozostali z nami po tych ostatnich bardzo pseudo kiepskich żartach.
No jednak jesteśmy tutaj dalej, w tych samych strojach.
Dokładnie tak.
Wiedzieliśmy, wszystko było zaplanowane. Tak. Ruszyła maszyna, już nikt nie powstrzyma, kto wpadnie pod koła, ten uciec nie zdoła.
Wow, co no? To jest?
Nie wiem.
To nie jest nawet lokomotywa, nie?
Nie jest lokomotywa, to jest ma jakiś...
Przeróbko lokomotywy.
Nie zdziwiłbym się, gdyby to był
Mezo.
Mezo? No mógł być Mezo albo 1.8L, czy coś takiego.
Tak?
Czy Suczki? Ktoś by było Suczki.
Astretoholics.
To mógł być Astretoholics w takim razie. Możesz to sprawdzić, nasz wydawco? Kto wpadnie pod... ruszyła maszyna, już nikt nie powstrzyma, kto wpadnie pod koła, ten uciec nie zdoła, ola, ola, ola. Coś takiego jest. To są na pewno te wersje.
Ja się czasami cieszę, że mam taką pamięć nie najlepszą, że rzeczy zapominam. Po prostu, że dużo rzeczy zapominam i nawet takich strzałów, znaczy tym bardziej takich rzeczy, że to może nie pamiętam.
Myślisz, że to ci się nie przyda w życiu? Co naprawdę? Myślisz, że nie będzie sytuacji w życiu, że ci powiedzą ręce do góry, chyba że znasz? Pierwsze wersy Astetoholics z płyty Raj. Nie wróciłem, płyta Raj. To my, Polacy?
5-2 Dębiec.
No ale to też na moją obronę?
Poznań. Okolice tak. Poznania, gdzieś tam.
Tak, oni są tak. Ten? Ja bardziej myślałem o czasach, że to były właśnie czasy 5-2 Dębiec, Astetoholics,
To było w ogóle chyba jedno wydawnictwo. O, pamiętasz, w ogóle byłeś po tej stronie walki hip-hopolo z prawdziwym hip-hopem?
Śledzę, kojarzę.
Rzucałeś chłopaków tymi?
Ja pamiętam, że Antek Syrenk Dąbrowski zrobił wywiad z 1.8L gdzieś tam w ramach jakiegoś swojego podcastu.
Tak.
Jeden z najlepszych odcinków podcastowych, jakich w życiu przesłuchałem. Bo rzeczywiście... Ten Beka z 1.8L i właśnie z 5-2 Dębiec i to wszystko. Ja byłem właśnie tym prawilnym chłopakiem na ławeczce, który ma takie, jak można to robić. I później po latach usłyszałem ten wywiad i miałem takie, przez 20 lat się myliłem. Chłopaki są zajebiści. Wszystko, co robili, jest genialne. I absolutnie mi się wydaje, że cały naród powinien ich przeprosić.
Ale to właśnie, stary, to ja robiłem teledysk, robiliśmy teledysk dla Astetoholiksów chyba, nie?
Naprawdę, tak?
Czy dla ekipy... Kurczę, to był chyba tak, na Astetoholiksów.
Na jakie piosenki?
O Jezu, nie pamiętam, ale... Kurczę, taka na jednym ujęciu, co gadaliśmy w poprzednim odcinku.
Tak? Zrobiliście teledysk na jednym ujęciu?
Tak, ja w ogóle nie umiałem robić...
Się po prostu trzymałeś nie, kamery i ludzie się
sobie
bujali.
Ulicą, nie, szliśmy sobie ulicą i tam dochodzili do nich różni ludzie. Mhm. I tam coś, jakieś podpisy, potem coś. To miała być taka przenosia tej kariery i tak dalej. Mhm. Nie mieliśmy na to żadnych budżetów i właściwie żadnych... Kurde, nie pamiętam, ale coś takiego, my byliśmy taką super młodą grupą, robiliśmy takie swoje małe rzeczy. Ja w ogóle nie umiałem robić teledysków i tak dalej, ale stwierdziliśmy, kurczę, no pewnie jak. A oni wtedy byli na takim, wiesz,
na hype
chłopaków i bardzo w porządku. Liber zrobił, jak kiedyś miałem też taki film, swój tam jakiś sensacyjny, to nagrał mi do tego piosenkę też. Więc
wow.
I bardzo w ogóle w porządku, właśnie w ogóle w porządku, fajni ludzie z bardzo w ogóle też takim, wiesz, warsztatem też. Tak się o tym nie mówiło, bo to wszystko musiało być takie prawidłowe, tak. Ale ja potem patrzę, że teraz wszystko można zrobić w komputerach, no to wtedy to było takie...
Stary, ja ci powiem więcej, jeżeli symbolem tych czasów jest właśnie, ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile, to finalnie, tak, to nie jest zła piosenka.
Poza tym, to jest... Odpuść dzisiaj teksty.
Tak, no?
I masz takie, naprawdę to był problem?
Tak, stary, to jak to wszystko ewoluowało, w sensie, wydaje mi się, no nie wiem, kto był takim, załóżmy Taco jest prawilnym, takim prawdziwym raperem, no ale Taco też jakby ma bardzo dużo popowych wstawek, nagrywa kurde z Dawidem Podsiadło i tak dalej i super, w sensie ja to absolutnie...
No jasne, właśnie o to chodzi, tak. Że, żeby teraz się o to spinać, czy wiesz, ja pamiętam, że Leroy jak pojechał na atak spawacza, pamiętasz? Leroy, ty tam coś i go tam już takie... Po pierwsze, te wojenki i wojny zawsze będą i te wszystkie takie dyskusje na temat, co jest prawdziwe, a co nie. A po drugie, to faktycznie, jak to poszło w taką stronę, w której chłopaki śpiewają z gwiazdami popu,
tak.
I to nikomu już teraz nie przeszkadza, oprócz tego, że ma miliony wyświetleń i robi im karierę i robotę. Więc ja nie wiem. Chyba nawet w tym, pamiętasz, co ci mówiłem kiedyś na samym początku naszego podcastu, że oglądałem taki parę odcinków o polskim hip-hopie, serialu? Mm-hmm. Nie dokończyłem. Nie dokończyłem, więc... Ale pamiętam, że tam był chyba ktoś taki, że tam jedna czy dwie osoby mówiły o tym, że powinno się przeprosić Mezo za to, wiesz, że ten hejt wcześniejszy i tak dalej, nie?
Absolutnie. Ja z tego miejsca chciałbym ich przeprosić, bo na ławeczce kiedyś
ja
mówiłem,
że nie może... obrażałem.
Tak, ja obrażałem, przepraszam. Mieliście absolutnie w 100% rację.
Zarobiliście.
I jesteście zajebiści.
Dobra, bo
jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na ten temat. To, że jak mówisz o tych wojenkach muzycznych, nie? To ci, którzy mówią, nie, to jest prawidłowe, nie powinno się robić inaczej, nie zmieniaj, zawsze się mylą. To jest przykład tego, że kurde, w którymś momencie muzyka, czy jak nawet możemy to rozszerzyć o jakąkolwiek sztukę, że ktoś poszedł dalej i nie możesz jednak tak tego robić i później finalnie się okazało, nie mógł. No nie, no tak, jakby tak. Rynek
dzięki
weryfikował.
Temu w ogóle powstają nowe gałęzie sztuki, się rozwijają. Nie możesz nic innego niż bębny, rozumiesz, kolego? Tak. No i się okazuje, że...
To samo się mówiło, stary, o Biggie Smallsie. Biggie Smalls, jak przecież wypuścił ten Big Popa, tylko jego największy hit, którego teraz mam na końcu języka, no to w tamtych czasach mówili, o, to już się skończył hip-hop, nie? A teraz się patrzy na tę piosenkę i masz takie, nie no.
To był prawdziwy hip-hop.
To był dokładnie. To było to, o co chodziło w tym wszystkim, nie?
No tak, ale to właśnie wydaje mi się, że po pierwsze tobie może nie podejść coś, po prostu dla mnie to nie jest to. Ja już chyba, mnie na przykład te autotune całe, ja i tak tego za dużo nie słucham, ale gdzieś mi to, chyba, że jest jakiś fajny. Ale to się chyba o to rozbija właściwie. Tak. Że szczerze mówiąc, ja nie wiem, ja się na tym nie znam. To mi wchodzi, to mi nie wchodzi. Ja lubię sobie czasem wrócić, na przykład, stary, okazało się, że ostatnio moja córka mówi do mnie, że czy ja kojarzę Paktofonikę. Ja mówię, no kurczę, no pewnie, tak? A ona mi zaczyna śpiewać tam, wiesz, jakieś Jestem Bogiem i tak, takie wow w ogóle, nie? To jest też tak, że fajnie, że to się, że to coś wróciło nagle, że jest jakieś koło, które się, wiesz, toczy i oczywiście nagle patrzę Amy Winehouse, nie? Ona też gdzieś tam sobie, więc to są takie, ta chyba dobra muza, jakakolwiek by nie była, czy elektryczna gitara jakaś, czy autotune, czy coś, to po prostu właśnie, ona się nie zestarzeje, ona jest, wydaje mi się, ponadczasowa.
Ale ciekawe, że czy audiotune się zestarzeje, czy nie, bo rzeczywiście masz rację, elektryczna gitara, czy tam kurde, wiesz, boom pop, czy cokolwiek, no to że to się, już wiemy, że się nie zestarzeje, no bo się nie zestarzało przez ostatnie dekady, nie? Ale czy audiotune będzie po prostu fazą? Ale w sumie już audiotune jest już od kilkunastu lat przynajmniej, nie? W sensie modny
wydaje
w muzyce.
Się, że to chyba zależy, jak to zrobisz. No to jest trochę tak, jak gadaliśmy, chyba pamiętasz o komedii, co ja ci mówiłem, że chyba Patryka mi powiedział, Mateusz, że a propos tej fizyczności w komedii, nie? Jak jest dobrze zrobione, to jest dobrze. W sensie o to chodzi, że jak jest coś dobrze zrobione, to chyba jest spoko. Jak będziesz przewalał w czymkolwiek, no to...
A masz jakiegoś swojego faworyta właśnie audiotunowego? W sensie ktoś, kto korzysta z tych
mechanizmów? Nie, ja jestem średnio w dzisiejszych tych. Ja po prostu mówię tylko o jakiejś formie, że to mi nie przeszkadza. Nie? Jakby samo z siebie chyba że nie mam tak, że siedzę w czymś i mówię, to już jest, wiesz, nie? Może mi się jakiś trend mniej podobać, może się na niego nie załapałem, może jestem za stary i gdzieś siedzę w swoim, może czekam, aż on znowu będzie popularny, wiesz, czy komik, czy ale przede wszystkim w tej muzyce to się też zmienia szybciej i też to jest trochę inaczej chyba niż z komedią, takie mam wrażenie. I cieszy mnie, że moja córka ma nagle, wiesz, albo pamiętam, jak spędziła kiedyś jednego Sylwestra, jak przy hitach z lat 70., nie? Abba, jakieś takie rzeczy, Bonnie M. Mówię, ja samo sobie to cyk, teredi, wiesz, mówię, wow, z moją mamą mogłem sobie potańczyć.
Ale to jest jednak mimo wszystko różnica między muzyką a komedią, nie? W sensie, że komedia zawsze będzie, to jest słowo timely, timeless. Nie? Czyli że muzyka jest timeless, czyli że z lat 70. dalej 50 lat później będzie ciekawe, a komedia... Okay.
Ale jest paru takich zawodników, no nie wiem, mi na przykład fragmenty i to takie dość duże Priora wchodzą, bo on tam nie mówi o takich politycznych takich rzeczach bardzo, tylko takich bardziej codziennych. I to jest też ciekawe, że ta codzienność, czy takie nasze życie się bardzo nie zmieniło. Bardzo się nie zmienia, nie? Tak naprawdę jak sobie patrzysz na niektóre rzeczy, to ciągle gdzieś te polityczne, jakieś takie duże rzeczy, tam gdzieś ten świat się gdzieś toczy i sobie gdzieś płynie i faktycznie jak słyszysz też rodzaj, czy sposób mówienia Karlina, oczywiście przy całym wielkim szacunku, nie? I typ, który w tamtych czasach mówił takie mocne rzeczy i takie statementy właściwie, ale takie naprawdę fajne i też jeszcze na śmiesznie, no to dla mnie super, ale gdzieś dzisiaj mi to trąci myszką, zaczął, dlatego też, że to już zostało powiedziane kilkadziesiąt razy od niego do dzisiaj, nie? W międzyczasie.
No on też miał w ogóle ten ciekawy motyw, że Carlin bardzo często powtarzał swoje żarty, nie? W sensie w specjalach miał jakby ten motyw jego najbardziej znany, czyli tych 10 słów, które nie możesz, 7 słów, które nie możesz powiedzieć w telewizji. Na początku było 6, później w kolejnym programie jest 8, później on jakby mówi to samo i trochę mówi więcej, w sensie, że jak, w ogóle tutaj jest znakomity kanał do polecenia dla wszystkich, którzy się interesują stand-upem, czyli Comedy Without Errors. I to jest taki właśnie nerd z Wielkiej Brytanii, który robi analizy wszystkich komików i ostatnio był właśnie George'a Carlina. To mnie to zszokowało, że na tam 10, może przesadzam, ale na kilku różnych albumach Carlina jest ten sam beat inaczej podawany. I ja, po prostu tak się wtedy to robiło ewidentnie, nie? Aha.
No, na pewno jest parę rzeczy, które gdzieś już przeszły i już tak trącą mychą i doceniasz kunszt, doceniasz to, że był pierwszy, doceniasz kogoś, kto zaczął jakiś ruch, doceniasz, wiesz, Hicksa, takiego już tego przysłowiowego Hicksa, bo wszyscy o nim gdzieś tam piszą, a to nie jest Bill Hicks w dzisiejszych, wiesz, ale faktycznie, jak mówiłem, marihuanie i tak dalej, to było, wiesz, te 40 lat temu,
tak.
Więc wiadomo, że 30, ale dzisiaj niektórych rzeczy się już słucha tak, wiesz, po prostu, o, no tak, tak się ogląda stare filmy, że tak. No tak, doceniam klasykę, no ale tak. Już mnie nie trzymam napięciu. Ale jest kilka takich filmów, na przykład jak 12 Gniewnych Ludzi, albo właśnie, wydaje mi się, Pryor, z swoją taką energią, że ja widziałem 2 lata temu, już to pewnie nawet wam to mówiłem też, ale na Netflixie jest jego taki special, jeden czy drugi z lat 70. czy 80.
Tak. O, ciekawe,
no. I stary, on tam wchodzi w takiej energii, w taki crowdwork robi, jeszcze sala jest rozświetlona. Stale,
i ludzie przychodzą przez...
Tak, i stary, tak, no. I on to jedzie z nimi na... W ogóle jest super. Nie? On jest w ogóle tak nowoczesny w tym, tak energetyczny, tak fajny, że myślisz sobie, dobra, jest parę rzeczy, które się w ogóle nie zdarzało, nie?
Tak, no.
Od czego chciałeś zacząć ten odcinek?
Czy ty... No wczoraj byłem na szkole rodzenia.
No to dajesz, kurde. I co, teraz udało ci się coś urodzić?
Poczekaj, bo teraz sobie zdaję sprawę. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem publicznie, że...
Nie, to jest dobry moment. No bo już teraz chyba nie ma co oszukiwać, to.
Cięcie.
Tak?
Cięcie, no. Cięcie, teraz sobie zdaję sprawę z tego, że w programie trochę to jest taki motyw, który opowiadam. Że Magda jest w ciąży.
To jest takie zaskakujące?
Dosłownie teraz kminie to.
Dobrze.
W sensie... Ja nie mówiłem tego nigdy na podcaście?
Nie. Ale to chyba, właśnie to chodzi, że to jest jakaś niespodzianka, że o, fuck, nie? Ale jeśli to jest, opowiesz, że będziesz ją, no to co za problem? To buduje jakiekolwiek tam napięcie?
Nie, buduje.
No właśnie, to jest informacja. To jest w ogóle super teraz moment, żeby, moi drodzy. A czy to nie wiem, w sensie nie chcę ci tu wciskać tego.
Nie, dobra,
to
okay,
nic nie zmienia po prostu.
To nie musimy robić cięcia.
No i to jest też super w ogóle, widzicie, wszystko, proces myślowy Piotrka.
Tak, po prostu polegał na tym, że przez 30 sekund musiałem w ciszy posiedzieć.
A to jest piękne. No to co, chcesz powiedzieć coś ludziom?
Tak, no, że...
Magda nie jest w ciąży, ale on był na szkole rodzenia, bo lubi nowe rzeczy. A już się skończyły rozrywki w Trójmieście. Był już na kręglach, był na hokeju na lodzie i właściwie już nic więcej zostało.
Więc teraz zostały dzieci i baby.
A Magda jest trochę grubsza niż była, więc no, musiał to jakoś tłumaczyć ciążu. Bo to nie były frytki.
Rzeczywiście muszę ci powiedzieć, że patrzę się teraz na siebie i czuję się nieswojo. Nie wiem czemu, nie umiem tego powiedzieć dlaczego, bo masz rację. No, że takie mam teraz, że jakoś tak się czuję, jakbym wszedł na pudelka i teraz mówił ludziom, że mam dziecko. W sensie się
ale
czuję...
to będzie za chwilę totalnie dla ciebie normalne i będziesz mówił, no i byłem z małym tu, albo to mi zobacz, ile razy ja o tym opowiadam.
Tak, no.
W ogóle, to po prostu się czasami
ale
opowiada.
Ale ty już się dawno temu sprzedałeś. Dla mnie
to jest najgorsza. Ty czekasz na kontrakt.
Tak, no.
I zdjęcia. Która z gazet chciałaby zrobić zdjęcia małemu Piotrkowi?
Nie, w sensie w pełni szczerze, naprawdę się czuję, jakbym to teraz poszedł do gazet z tym. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale...
Moja prywatna gazeta.
No wiem, no, ale...
Za darmo to powiedziałeś. Czujesz się jak frajer. Powiedz, że to jest... Widzicie, Piotrka pierwszy raz, kiedy czuję się jak frajer, bo mógł to sprzedać za grube pieniądze.
To mogło być wartym ile? Kilkaset złotych?
No kilkaset złotych.
Myślisz?
Myślę, że
ty, realnie ile to mogło być warte?
Głos Rumi dałby ci za to zdjęcie kilkaset złotych.
Poczekaj, a możemy to odpakować? W pełni szczerze, gdybym poszedł na przykład czy Viva, albo jakiś pan domu, czy coś takiego, czy pani domu.
Jesteś, kogoś interesujesz tam?
No, no nie wiem. No, nie ale myślisz, że ja jestem też w stanie jakkolwiek wydębić pieniądze za to?
Stand-upedia. No to będzie...
Tam są grube budżety.
No to są grube budżety.
No dobra, no to okej, to wejdźmy w to już tak jakby na spokojnie. Rzeczywiście nauczyłem się wczoraj rodzić. I jest to dosyć proste, bo Magda wszystko musi robić. Więc po prostu...
Więc właściwie jesteś tam opiekunem w szkole rodzenia.
Nie rozumiem, czemu mężczyźni na to chodzą. Bo tam jest na przykład godzinę baba opowiadała o laktacji. I mam takie, czy ja będę to mleko produkował, czy mnie to obchodzi? Jakby po co tu jesteśmy? Ale z ciekawostek, dwa cyce dają mleko. Nie wiedziałem o tym. Druga ciekawostka, ja dzieci nie mogą oddychać pod wodą. To jest pytanie, które mi pani odpowiedziała. I...
A ty zapytałeś, czy dzieci mogą oddychać pod wodą?
Wydawało mi się, że noworodki potrafią. No. I okazuje się, że...
Widziałeś takie tutaj nacięcia u dzieci?
To ja im robię. Tak, no. Nie, no był taki mit, że ten... Znaczy to jest pół mit, bo dzieci mogą przez minutę oddychać pod wodą, jak się urodzi w wodzie. I później umierają.
No właśnie, to jest...
Ale minuta to i tak długo.
Każdy człowiek może oddychać pod wodą, tylko tak krótko.
A wiesz, że kurczaki mogą biegać bez głowy?
Wiem.
No.
Ale nie rób tego z dziećmi. No, dobra, widzę, że jest parę rzeczy, które muszę ci wytłumaczyć.
Tak,
nie ma ich też co prasować. Jak się urodzi takie pomarszczone, nie prasuj. Nie ma, to się samo rozporościąga.
Ogólnie ten motyw trzymania za tył główki, przerażający. W sensie to, że jakby one nie umieją utrzymać swojej głowy w pozycji. Aha, i to, że możesz palcem im dotknąć mózgu, bo ich czaszka jest tak miękka.
Z dziurką.
No to jest ewidentnie błąd Boga. W sensie, jakby, jeżeli mówisz, Bóg istnieje i później ja ci pokazuję czaszkę niemowlaka i masz takie, no chyba moje dowody są silniejsze niż twoje. W sensie, to jest...
Bóg nie istnieje, czy jest okrutny?
No, że nie istnieje, no to jest błąd. No, to nie może tak być. To nie, jakby wszechobocne...
Tylko, że ta dziurka jest wielkości twojego palca, że możesz ewidentnie tam wsunąć, nie?
A mój palec jest wielkości szluga. Więc jeżeli ty mi mówisz, że ja mam tam nie kiepować, za dużo, czuję, że za dużo. No,
mój człowieku, co się stało? Mój tato kiepował.
Mój tata palił cygara.
Na szczęście nie mógł wcisnąć do głowy.
Tak, ale za to mama piła ze słomki.
O.
Za dużo.
To powinniśmy wyciąć, No dobra, no ale to, a czegokolwiek się dowiedziałeś takiego fajnego?
Stary, wiesz, czego się dowiedziałem? To uważam, że jest absolutnie dla mnie szokujące. Znowu, a propos, kurde, błędów Boga. Wiesz, ile ciąż ludzkich jakby nie kończy się porażką? W sensie kończy się...
Dużo.
No ile myślisz?
Do trzeciego miesiąca to tam w ogóle właściwie nawet nie ma co mówić, że się jest w ciąży.
No, czyli ile procent?
80.
Nie, no to myślisz, że 80% ciąż się kończy porażką?
Nie wiem, w sensie, no rzuciłem teraz tych takich, ale
czasem
ciąż...
Czasem jak ty rzucasz takie liczby i później ja podam coś, no. Gdzie ja mam takie 30 to bardzo dużo, ale ty już powiedziałeś 80 i 30 brzmi jak bardzo mało.
Zabiłem ci narty ostatnio, ale narty prawie trafiłem. No ale myślałem, że jest dużo takich, że niby ciąż, ale właściwie to się... już. No
stary, dla mnie jakby fakt, że co trzecia jest porażka, no to jest w ogóle szokujące.
Ciesz się, że nie to, wiesz, że 80%.
No, tak.
Widzisz, jak ci pomogłem? No, dokładnie.
Ogólnie ten jakby po prostu, to jest dla mnie, znaczy, będąc w tym procesie teraz, nie jestem w stanie, w sensie najbardziej, nie mam tego emocjonalnego podejścia, nie mam czegoś takiego, że w sensie podchodzę do tego bardzo zadaniowo, w sensie, że muszę przygotować dom, że muszę przygotować, wiesz, wszystkie warunki tak, żeby dziecko się urodziło
w szpitalu.
Nie, no tak, tak głupie to brzmi, to tak, no, żeby wiedzieć, znać trasę i to wszystko inne, nie? Nie jestem w stanie też nie myśleć o biologicznym aspekcie tego. W sensie, że jest to dla mnie absolutnie niebywałe, że Magda ma w sobie człowieka teraz. W sensie, że jest w środku człowiek.
Jest tak blisko.
Że jest tak blisko i że, w sensie, że gdyby naciąć jej brzuch teraz, to mogę wyjąć dziecko. No to jest, co to jest? Że to jest pojebane. To jest to.
No to gramy teraz zgadnić, co za operacja?
Ale że ona wyhodowała włosy w brzuchu? Że to dziecko ma włosy, ma oko już, ma oczy. Magda ma cztery oczy w ciele. Nic nie widzi.
Widzi brzuch od środka. No.
I później wyjdzie na świat
i powie...
i będzie miało takie, o kurde, to jest świat? Nie, czy ono myśli? Ono nie widzi. Wiesz, ale już, no stary, no to wszystko i później ten człowiek...
Miało jak najmniej, bo jak było teraz takie, Jezu, jeszcze muszę się odwrócić, muszę chociaż jeszcze dwie... Jezu, długo tak nie wytrzymam. Jezus Maria, a który to jest miesiąc? O, nawet nie spojrzę na zegarek, bo nie mogę ruszyć ręką. Jezus Maria. No to jeżeli tak ktoś myśli cały czas, to lepiej, żeby nie miał tej świadomości.
No, no lepiej, żeby nie miał, to bardziej, że on jest do góry nogami cały czas.
Jezu, no. Długo tak nie...
Jezus Maria, dlaczego ty nie możesz chodzić na rękach? Ja już mi głowa boli.
On, ciekaw jestem, czy one były takie w głowie, że jestem w człowieku.
Jezu, jestem w człowieku. No stary, na poziomie biologicznym jest to szoku. I później, że to wychodzi i że jest jeszcze połączone pępowiną, którą ja mam odciąć? Czy kogoś pojebało, że mi da nożyczki? Ja stary... Ja realnie się boję własnych... włosów na jajach golić, bo myślę, że sobie przetnę siura. Myślę, że chodzi. A teraz
no
mi dają
pępowinę. No tak. Dokładnie o to chodzi.
No tak, no ale teraz mi dadzą pępowinę, co jak się pomylę i mu rękę odetnę.
Co?
No co? No, co? No pępowinę i
musisz
nagle...
Musisz ciąć to najdłuższe. No, chyba, że wziął jedną długą rękę. No, i wtedy ciach i
o nie!
Dłoń odpadła, o nie!
Jakby element i w ogóle fakt, że to ludzie kiedyś robili w jaskiniach, to też jest kolejna rzecz. Jak człowiek w ogóle wytrwał? Przy tak, tej ciąży, którą my
teraz
mamy...
Taka sterylność, to wszystko jest, wiesz, takie
i, I tak jedna na trzy się nie udaje, nie? I później widzisz na przykład National Geographic, że żyrafa wtedy... biegnie, wysrywa inną żyrafę, no, ta żyrafa bąblu, pada...
Wypada.
Tak, wypada, ona jeszcze się, kurde, o szyję łamie i później zaczyna biec. Tak, idzie do pracy, kleić iPhony kopytami.
To stary... To jest koniec. To jest dzieciństwo. No. Ono właściwie rodzi, biegnie, mówi, Jezu, drzewo, zaczyna jeść i sama rodzi. Tynk, mówi, o, co się dzieje.
A my mamy teraz motyw, który na przykład nam tłumaczy, że jak będzie zakażenie ucha wynika z tego, że jak się dziecko będzie śliniło i my się nie skapniemy, nie umyjemy ucha przez kilka godzin, to może być zakażenie ucha i wtedy przestanie mieć słuch do końca życia. Nie? I masz takie naprawdę w jaskini...
Śmierć łóżeczkowa?
Co to jest? Myślałem, trochę wiem, trochę nie wiem.
To nie wiedz, to olej to, nie było tematu.
To jest ten motyw, że po prostu nagle źle spało w nocy?
Ty jak źle śpisz, to mówisz, o ja to jak źle spałem, a ona już nie mówi. Słuchaj, no, spokojnie.
No jest to mroczny odcinek, jest to bez wątpienia mroczny odcinek, ale...
Słuchaj, wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że teraz te wszystkich rzeczy słuchasz i masz takie, Jezu, na pewno to, i jeszcze tamto, a jeszcze tu, a jeszcze tu. A to tak naprawdę przychodzi wszystko samo. Po pierwsze, trochę nie jesteś w stanie się wszystkiego nauczyć i wszystkiego dowiedzieć, więc to się wszystko będzie toczyć. Parę razy będziesz czuł, że strzeliłeś, parę razy będziesz czuł, że coś nie wyszło. Będziesz tak czuł przez całe życie. Jak przyjdzie i powie w wieku 30 lat czy 40, że wzięła kredyt bardzo... nie taki kredyt, jaki, to wtedy no. Będziesz też czuł, że ach, będziesz się ciągle tym przejmował. Od dzisiaj do od paru dni wcześniej, od urodzin, będziesz do końca życia czuł, że tam musisz być i coś, tak mi się wydaje, nie? Ale z drugiej strony też nad każdym kroku nie...
Ja widzę, ja w tym elemencie wychowawczym, znowu naiwnie i na pewno zostanę zweryfikowany i tak dalej, ale mogę mówić na dzień dzisiejszy, w tym elemencie wychowawczym czuję, że git. W sensie jakoś nie przeraża mnie ten element. Ale motyw
fizycznego takiej,
niemowlaka, którego ja mam trzymać na ręku i jakby co, jak upuszczę, to przecież on nie żyje. A ja stary, dzisiaj upuściłem telefon 3 razy.
Ale tu masz ten taki... I musisz kupić taki na niemowlaki gumowe takie. I to szybko wypadł zerwał. No.
I tak się wylowa.
Jakbyś przywiózł od razu do jakiegoś takiego punktu w galerii handlowej. Dzień dobry, proszę pana, ma pan jakieś takie szybki na niemowlaki, żeby można było go dotknąć, ale żeby jednak był zabezpieczony.
Tak, no to jest dosłownie to, co ja bym chciał. To jest, ja myślę, że to powinno powstać i to się powinno nazywać Szumowski ratuje świat.
Mi się wydaje, że sobie poradzisz, dlatego że po pierwsze, zobacz, ile dzieci ginie codziennie, zrzucone przez rodziców.
Mało.
No właśnie.
Bardzo mało.
Bardzo mało. A jak jest, tu jest cała informacja na całą Polskę, że ktoś zginął.
No to prawda.
Spokojnie. To nie jest tak, że to się dzieje nagminnie.
Ale z drugiej strony, czy naprawdę możemy wskazywać palce na tą Sosnowca, Madzie? Wiesz co chodzi? Ja mam taki, kurde...
Akurat tam trochę tak, bo ona to zbija specjalnie z tego, co kojarzę.
To, żeby specjalnie opuściła dziecko?
Ja nie wiem do końca, jak to było, ale ona chyba nie chciała, żeby... Małe dziecko wydaje się, że takie kruche, ale to też nie jest aż takie kruche.
No możesz jej palec włożyć w czaszkę.
No tak, ale to by też mogę wsadzić w oko, bo to masz limo przez 2 miesiące.
czasem debaty z tobą są, bo ja mam takie poczucie, że wygrywam, a ty później przychodzisz z czymś takim, mam takie, kurde, ja nigdy nie miałem racji.
Nie, ale jakby chodzi o to, że to dobrze, że ty się martwisz, dobrze, że się boisz, będziesz czujny. Ale ja pamiętam, stary, ja na przykład ja miałem taki czas, że jak się urodziła Mija i ja miałem ją tak tutaj na ręku, ona była taka malutka, że jest to tak trzymałem i wtedy dostałem też, to było w grudniu, ja dostałem też Batmana na PlayStation od żony. Więc był czas, że ona mi tu spała, a ja sobie siedziałem i grałem, wiesz, w Batmana po prostu. I to jest super czas. Znaczy, to, ona się po prostu leżała, jest sobie spała, przytulona. Ja sobie, wiesz, tam właściwie trochę jedną ręką tutaj cyk.
A czy teraz boi się nietoperze? czy teraz?
No ona teraz też chce leżeć, ale to już nie jest takie proste, no nie? Więc...
Rzeczywiście, to co powiedziałeś, że no, jakby bardzo mało dzieci jest upuszczanych. Co więcej, teraz mój najbliższy przyjaciel, jemu się urodziła córka dosłownie 7 dni temu i też miał takie samo podejście jak ja. W sensie, że tak samo gadaliśmy o tym wcześniej i teraz go widziałem i on już trzyma to dziecko tak w miarę luźno i rozmawia.
I totalnie będziesz też wiedział, bo ten pierwszy moment, ale ten pierwszy moment też jest taki, jak ja przytuliłem ją pierwszy raz,
no.
Stary, to jest w ogóle, to, że ten człowiek teraz jest i mieszka za ścianką, no nie? W twojej żonie. Tak.
No.
To jest niesamowite.
To jest kosmos.
Tak, to jest kosmos. Ale jak zobaczysz go za chwilę, stary, to mózg ci wypada. To jest w ogóle, to jest niesamowite. To jest w ogóle jedno i drugie dziecko, jak miałem. Po prostu nawet czasami nie dowierzasz. Jeszcze, ja jestem facetem, nie? A jeszcze jestem mało empatycznym chyba facetem po prostu. Więc moja żona się źle czuje. No, chce, żeby się czuła dobrze. Próbujesz tam, wiesz. No, ale będzie dziecko. No, ciągle do ciebie to nie dociera. To jest ciągle takie... Tam jest człowiek za ścianką, nie? I jak ona się rodzi, ta osoba jedna, a potem już miałem jedną i ciągle myślę, no dobra, już mamy ekipę, już jest jakby, co tu, jeszcze kto tu i nagle ten drugi człowiek się pojawia i widzisz go już bez tej, wiesz, no to człowieku, to jest...
Ale z drugiej strony, w sensie, i ja znowu, ja jeszcze nie przeżyłem tego, więc ja mówię tylko spekulatywnie, ale coś, co mi kiedyś Michał Leja powiedział i wydaje mi się, że to jest też cenna rada albo coś, co zapamiętałem tak, żeby zakodować to, że on powiedział, że wcale nie jest tak, jak ty teraz twierdzisz, że to nie jest tak, że od razu kochasz dziecko. W sensie, że on miał motyw, że po prostu musiał się przyzwyczaić do tego i że nie miał takiego uczucia od razu, tylko że raczej jakby było przerażenie i później powiedział, że do dzisiaj ich nie kocha, więc ja tak...
Nie, no to już myślę, że jest bardzo indywidualne. Mi po prostu chodzi o poczucie, o świadomość tego. Twoja żona ma go tutaj. On jest w środku. On tam rośnie. Ona jakby to jest jakaś więź ponad chyba zrozumienie i tak dalej. Dla nas. Tak, nie? To jest
dla nas mężczyzn.
Tak. To jest a nie wiem, jak ja zobaczyłem jedną, a potem zobaczyłem drugą, a przy drugiej byłem pewien, że to już nie może być to samo. W sensie, no jak? Już to miałeś, nie? Że to w ogóle jak jest drugie dziecko, to inaczej trochę też podchodzisz, wiesz, że to nie jest aż tak wszystko, wiesz, już coś kumasz, coś, chociaż też zapominasz szybko, to też jest ciekawe, że nagle bierzesz tego małego człowieka tutaj i jak miałeś przed chwilą, podniosisz tego na ręce, to jest taki, wiesz, a nagle bierzesz takie piórko, no nie, no, dużo różnych rzeczy tam się dzieje, nie? Część zapominasz, część, ale to jak widzisz tego nowego człowieka, który jest trochę z ciebie, stary, to jest jakiś owoc bycia waszego razem. To jest w ogóle stary, to jest... I ten człowiek robi, gada coś, znaczy no nie od razu, ale...
Tak, ale nauczy się gadać.
To jest taka miazga po prostu. No, myślę, że możesz mieć inaczej, możesz mieć różnie, nie? To nie jest tak, że masz tylko tak, jak ja mówię, albo tak, jak mówi Michał, nie? Ale chodzi mi o same poczucie świadomości tego, że on tu jest.
Tak.
A odczucia, no to już tam możliwe, że każdy ma swoje, ale chodzi mi o to, że to nie jest ten ktoś ciągle za ścianą, nie? To nie jest tego sąsiada widzisz. Ten sąsiad przyszedł i mówi, cześć, to będę z tobą mieszkał, to nie?
To więc dzisiaj myślę też, jakby u nas będzie syn, ale właśnie ten mój kolega ma córeczkę. I to tutaj myślę, że jakby, że ta jego córeczka też będzie miała człowieka w brzuchu. I moja mama też była w brzuchu. I jej mama też była w brzuchu i że to tak rodzą się ludzie. Wiem, że to jest bardzo prosta rzecz, co teraz powiedziałem, ale jakbyś taki fakt, takie, że...
Są to takie babuszki, takie tak. Tyk, 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 tyk.
I że na tym to polega i że finalnie, nie wiem, gdzie był pierwszy człowiek, ale jakby gdzie będzie ostatni, że to jakoś, nie wiem, że ta myśl taka właśnie egzystencjonalna, biologiczna i że wszyscy się jakoś tu tworzymy. Ja kiedyś stary miałem rozkminę, kura, wiesz, ile składa jaj w tygodniu? Wiesz, co ile kura składa jajko?
Nie wiem, bo jak powiem, to ci coś zepsuje.
Nie, więc... powiedz.
Nie, no nie powiem.
24 godziny. Co no. 24 godziny powstaje.
Tak, ale skorupa. Trzeba je zapłacić, ale muszą być zapłodnione też. Potem.
Nie wiem do końca, jak to działa. Wiem tylko, że codziennie składa jajko.
To nie jest tak, że ono jest, każde jajko to jest to kurczak.
Nie, nie każde jajko to jest kurczak, ale co 24 godziny powstaje skorupa, żółtko, białko i tak dalej. I mam takie, to jest niesamowite, bo skorupa sama w sobie 24 godziny, to mi się wydaje dużo, żeby mechanizmy biologiczne stworzyły skorupę i jajko i później to się, i codziennie to robi. A teraz sobie myślę, że ona w 9 miesięcy stworzyła człowieka, który ma oczy, który ma organy, który ma uszy, który... To w 9 miesięcy? Że to kurde... Co to jest? I ona nic nie robiła przy tym. To się działo w jej brzuchu. Czyli ona tylko sobie jadła, chodziła, wiesz, czasem była większa, czasem mniejsza, trochę się wkurwiła.
Ten organizm tam daje grubą czadu, nie? To tam się wszystko, wiesz.
No tam się wszystko dzieje.
Szaleństwo, no nie?
No i co to jest? Do dzisiaj ludzie nie wiedzą. Do dzisiaj nie jesteśmy w stanie stworzyć życia. To jest w ogóle jako ciekawe, taki, wiesz, że teraz zaszedł proces w jej brzuchu, gdzie my wysyłamy rzeczy w kosmos, mamy internet, mamy, kurde, mamy betonowy świat. Jesteśmy w stanie... tysiące kilometrów, kurde, w parę minut przelecieć. A dalej nie wiemy, co się tam do końca dzieje w tym brzuchu. W sensie dalej nie wiemy, bo to po prostu w którymś momencie jest, w którymś momencie nie ma i życie jest.
To jest ciekawe, że też właściwie każdy może mieć, nie? W sensie to nie jest tak, że tam musisz mieć odpowiednią jakąś sytuację. Znaczy inaczej, przy zdrowym organizmie, no to nie ma tam, że musisz zdobyć licencję na dziecko. Musisz tam wychować dziecko, musisz mieć jakąś wiedzę, nie, no, po prostu...
Każdy głąb, każdy debil.
Nawalony, no, typ, tak, może no. Stworzyć życie.
Co więcej, oni częściej mają to życie. Że to w ogóle jest... Tak, no.
A ty czasem nie jesteś nawalonym głąbem? Czy nie tak powstał twój syn, że byłeś nawalonym głąbem? Ale tak, jest to niesamowite, że faktycznie nie ma tam żadnej... Żeby jeździć samochodem, musisz zdać jakieś prawko. A tutaj, żeby... Ja nawet chyba miałem taki bit w numerze 3, że w tym programie, że właściwie nie ma... Że jak masz koszulkę, to nie ma żadnej metki na dziecku, nie? Żeby tam, nie wiem, prać w 30 stopniach. Tak, tylko no. Jakakolwiek instrukcja, co zrobić, żeby ono przeżyło. Najbardziej skomplikowany w ogóle, wiesz, organizm na świecie.
I co więcej, teraz znowu ja trochę sobie zaprzeczam i tak dalej, ale rzeczywiście, jak już jestem teraz w tym trybie, że o tym myślę w takich tonach, jak mówimy, to jest stary, ta szkoła rodzenia trwała 3 godziny. Co to jest? Czy nie powinno trwać dłużej?
Ja wiem, że 9 miesięcy?
No nie wiem, no cokolwiek, nie?
No przecież tam i tak nie chciałeś być.
No tak, i czuję, że w ogóle trwało za długo. Ale stare, te wszystkie takie właśnie przeciwności i kontrasty teraz się na mnie narzucają i już nie wiem, co jest.
Czyli... No bo to też jest trochę odruchowo instynktowne w środku, w człowieku, no. To jest parę informacji, myślę, no i ty też wszystkiego nie przewidzisz, no stare, wszystkiego nie nauczysz.
A ile razy...
Kiedyś nie było takich rzeczy jak szkoły rodzenia, dawno temu i ludzie na polu rodzili i potem szli dalej do roboty.
A ile razy, stary, są drzwi... I ty bierzesz do siebie, bo instynktownie ciągniesz, a tak naprawdę trzeba było pchać. Myślę, że przynajmniej no ćwierć tak. razy.
Być może...
No to stary, no to jeżeli to są moje instynkty do drzwi...
No to może Magda będzie zasysać. I on nie wyjdzie. No nie, wiesz, możliwe, że... No bo co tak gadasz? I on już, dobra, ja sam wyjdę, nie? I koniec. Nie, no chodzi mi o to, że są takie instynkty. Co mi przez drzwiami wyjechałeś?
No nie, no, że... Czy ty masz pełne zaufanie do własnych instynktów?
No w tej kwestii chyba nie ma wyjścia, no. Poza tym, co moje instynkty przy tym?
No ja na przykład się zdziwiłem, że można nosić dziecko jak Superman. Nie, że dziecko możesz nosić tak, że jakby za...
No co ty, to jest super.
No tak. No ale mi się wydawało, że zawsze musi być w ten sposób, żeby główka mu...
No to, ale tam też główka, wiesz.
No bo, wiem, no tak. No teraz jak mi to pokazała...
Chodzi o główkę, no.
Mimo wszystko nieinstynktowna. O to mi chodzi. Że to nie jest coś, co by mój instynkt powiedział, no stary...
Ale to nie jest tak, że... Znaczy, no dobra, no. Część rzeczy się dowiesz, zobaczysz, przeczytasz, poczujesz, a być może jak weźmiesz do ręki i właściwie wiesz, że informacja, że ta główka to jest kluczowe, żeby nie było... Tylko po prostu chodzi o to, że jest sobie, no to być może nagle poczujesz, że może nie musi to być na pleckach, tylko nagle... Może właśnie instynktowne jest udawanie Supermana. Ej, cześć mamo!
Może po to Superman powstał, co? Żeby nauczyć, jak nosić dzieci.
Możliwe.
I do kiedy ta główka się...
No ja tą starszą jeszcze noszę ciągle. Szalik owijam, tak? No już prawie 12.
Okay.
No nie, to już jest ciężka roba. Ja już się tak władowałem. Mój dziadek jeszcze nosi moją mamę.
Co gorsze.
Moja mama ostatnio tak siedziała. I mój dziadek się przestraszył.
Absolutnie, no. Co więcej, nie możesz jej zadawać żadnych pytań twierdzących. Bo jak ona powie tak, to się przewraca.
Tak, a przepraszam, na sekundę zmieniam temat. No. Ale na problem mojego dziadka, to jest w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku wystawa jego, bo czasami ktoś pisze, że a może byśmy zaprosili mojego dziadka jako gościa, a może, a w ogóle tam coś o dziadku też wspominałem. Więc wystawa jego prac, taki przekrój z wielu lat, jest w Zbrojowni Sztuki przy ASP w Gdańsku chyba do 17 kwietnia. A, czyli to już jest po. Tak mi się wydaje. No trudno, ale to była fajna wystawa.
Szkoda, że nie byliście.
Tak. Mogę to powiedzieć w poprzednim odcinku, no ale trudno. Już teraz to nieważne. Ale była taka wystawa.
Dobra, to mamy też pytania od widzów. Pierwsze pytanie od widzów. Kurwa, dzieci, jak to jest możliwe? Ale to było
ode mnie. Jak trzymać główkę?
Tak, no. Okej. Okay. Ktoś, w ogóle, dla kontekstu, mamy grupę patronów,
którzy nas wspierają i bardzo wam za to dziękujemy, kochani, wielkie dzięki i serdecznie zapraszamy do bycia w tej grupie, bo ci te osoby z grupy mogą wysyłać nam czasem pytania czy jakieś tematy, żebyśmy sobie pogadali. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to zapraszamy, a przynajmniej subskrybujcie ten kanał, moi drodzy, bo dzięki temu nasza społeczność się rozrasta, zasięgi rosną. Cokolwiek to nie znaczy, tyle.
Flep czy sklep? Biała czekolada.
Dla mnie flep.
Flep?
Tak.
Dobra.
Nie jestem fanem.
Robimy teraz ranking. Ranking czekolad.
Gorzka.
Uszereguj.
Już mówiłem, gorzka.
No.
Taka od 70% dalej, wyżej, w sensie no. Więcej. To jest dla mnie najfajniejsza. Potem no mleczna jakaś taka, orzechy, rodzynki, coś te sprawy. Migdały, lubię też takie czasami, ale to już praktycznie mlecznych nie jem, bo to są za słodkie dla mnie. A biała to w ogóle nie jest czekolada, niech się wali.
Ciekawe.
A ty? Odwrotnie.
Gorzka jest numer jeden, to się z tym zgodzę.
Tak?
Tak.
Też lubisz?
Bardzo, no. Białą lubię, najmniej chyba lubię z orzechami. Lubię ostatnio truskawkową, w sensie z jakimś takim...
Nadzieniem jakimś
nadzieniem, takim. Albo, Boże, zapominam teraz słowa, które poznałem w zeszłym tygodniu, czyli... Taka czekolada z farszem, czyli co się nazywa? Pralinka, tak?
No.
Z praliną. Lubię czekoladę z praliną. Więc gdybym miał uszeregować, mamy 5.
A dubajska? O!
Ostatnio Magda mi kupiła tą dubajską. Cena, jak się dowiedziałem, jaka jest, to mam takie...
Wstrząsające,
nie? Nie mogę tego jeść.
Tak, a poza tym to w ogóle jest tak słodkie.
Tak.
Tak słodkie, na każdym poziomie. Tam są jakieś chrupiące coś. Jest ta masa pistacjowa, tak? I jest jeszcze ta czekolada. To wszystko jest pełne. Ja to zjadłem kiedyś tam z 2 gry do takiego małego batona bardziej dubajskiego. I stwierdziłem, że to jak można zjeść ja to więcej. Jak zobaczyłem, że kosztuje to chyba 100?
Straszne.
Oszalałem.
No nie. W ogóle powinno być nielegalne. Ale ja ogólnie na przykład, wiesz, czekolada dubajska, samo na przykład słowo Dubaj, dubajska, mnie w ogóle... zmienił marketing tego. W sensie, że Dubaj... Ostatnio słyszałem, ktoś mi opowiadał, że...
Piasek.
Tak. Ktoś mi opowiadał o jakąś, że prowadzi biznes w Dubaju. Nie? I że opowiadał mi jakąś historię. I to jest oczywiście anegdota. I jakby... Ale z drugiej strony masz taki cholera. W ogóle sam fakt, że istniejesz w świecie, gdzie to może być prawdą, że mieli jakiegoś tam pracownika, który od nich coś ukradł. Nie? Cokolwiek. Nieistotne. No i zgłosili to na policję. No i później poszli do swojego jakby... gościa na miejscu, czy wiesz, na zasadzie, wiesz, co się dzieje z tym typem na policję, on miał takie, o, wy go na policję wzięliście. I on mówi, no tak, no bo ukradł. On mówi, nie, to tu w Dubaju są inne procedury. I mówię, jakby, co masz na myśli? No, że trzeba było go pierw pobić, później pobić przy innych pracownikach, żeby się zorientowali, że nie można kraść, no a teraz jak już jest na policji, to nie można nic z tym zrobić. I on ma takie, o Jezu, stary, w ogóle, nie, myślimy to tylko na policję, a typ kontynuuje, no ale teraz jak jest na policji, to nie możecie go pobić, nie, bo będą ślady i to wtedy, wiesz, no będą efekty tego, więc jeżeli chcecie teraz mu wymierzyć karę, to możecie go po prostu zgwałcić. nie? I masz takie, to jest świat, w którym wy żyjecie? To jest jakby ale rozmowa, którą odbyłaś.
Ale mamy wysoki budynek i ładny widok.
I przede wszystkim ukradł gorzką czekoladę, nie białą. No, wiesz, jak ja słyszę o tych motywach, wiesz, że publiczne chłosty i kurde zabieranie paszportów i kurde, wiesz, ten cały przepych i to wszystko, a jednocześnie ten świat, o którym teraz tutaj tak trochę, wiesz, został ukazany, no to
Nie, mnie to w ogóle tam nie kręci.
Strasznie mnie.
No to chyba kiedyś ty mówiłeś, zresztą dużo ludzi mówi o tym plastikowym Dubaju i o tym, jak to jest tylko na pokaz i jak to ten wielki budynek nie ma kanalizacji.
Dokładnie.
No to tam. Wy woście to gówno, jak chcecie. To nie jest moja broda.
Wiem, że to jest bardzo... Znowu, wiem, że są inni, którzy teraz tego słuchają i mają takie, ale to nie cały Dubaj i nie wszystko i nie można tak oceniać. I też on ma rację. Ale to, co tutaj przekazaliśmy, no mam takie, no ale ten element... To,
że, jest.
Tak, też jest, nie? Obie rzeczy istnieją. Dobra, żeby nie zanurzać się znowu...
Sklep o czekoladzie i jeb w Dubaj. Dobrze, także już mamy tutaj wezwanie na posterunek policji.
Chleb czy sklep? Rude włosy.
Obojętnie zupełnie.
Tak?
No, nie robi mi to zupełnie. Ciekawe. Są ludzie, którzy bardzo dziwnie wyglądają z rudymi włosami, a są piękni ludzie z rudymi włosami.
Ja muszę powiedzieć, że ostatnio mam...
Jeżeli to w ogóle ma... O tym mówimy, o estetyce, a tak to nie ma dla mnie żadnego znaczenia.
Ogólnie koncept rudych włosów mnie ciekawi, bo rzeczywiście jest coś takiego, że to jest, ludzi są gnębieni, nie? W sensie...
To jest też porąbane. Dlaczego?
Skąd to się wzięło? Nie, w sensie nie jestem w stanie nawet tego... Dlaczego? Bo są... Bo piegi...
Są inni, podejrzewam. Bo są...
Ale blond...
Bo jesteś jeden na... Na wszystko, co było inne, dziwne, wydaje mi się zawsze ludzi ale
ile,
gdzieś
ile
tam...
Jest, ile jest... Ile jest... Statystycznie w Polsce, dajmy to Polskę. Ile jest rudych w Polsce? 2%?
Nie mam pojęcia, stary, co to za tekst.
Chodzi mi o to...
Nie masz żadnych danych, chyba.
Nie, no muszą być jakieś dane. Dane muszą być. Sprawdź. Ile jest rudych w Polsce? Chodzi mi o to, że w którym momencie nachodzi ten procent, że jest ich tak mało, że można ich gnębić? Bo czy jest na przykład więcej rudych niż ludzi z loczkami? 13%. A sprawdź, ile jest ludzi ma loczki. Nie wiem, jak to sprawdzisz, ale to wiesz.
13%,
chodzi mi o to, że dlaczego postanowiliśmy gnębić rudych, a nie kręconych?
Po prostu dlatego, bo jest ich mniej i można przywalić.
No właśnie, czyli myślisz, że 13%? 25 kręconych włosów.
Takie dane. No. 25% ludzi ma kręconych włosów.
A co jeszcze jest 13%? O to mi chodzi. Bo musi być coś, co jest na przykład...
Słaby alkohol.
Leworęczni. Sprawdź, ile jest leworęcznych.
Słaby alkohol. Widzę.
Ile jest leworęcznych? 12, super, ale w ogóle dobry strzał,
no,
co?
Tak.
No i teraz moje pytanie.
Ja jestem leworęczny.
No. I dlaczego ciebie nie gnębiliśmy?
Bo nie widać, tak na pierwszy rzut oka podejrzewam.
Dobra odpowiedź znowu.
Chociaż nie wiem szczerze mówiąc, bo jak coś złapię, no. Ale jak idę, jak jest większa grupa ludzi, to nagle biorę coś w dwie ręce. potrafię na przykład przebiec i zrobić hej, 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 hej i przywitam się zawsze też prawą ręką, więc ludzie nie od razu widzą, że jestem leworęczny. A w rudym?
Z rudym od razu widać, ale z drugiej strony kontrargument do tego byłby, no czapkę zakłada rudy albo sobie farbuje włosy, nie?
No i dziwnie wygląda rudy w czapce latem. I wtedy ten leworęczny robi prawą ręką, jego atakujmy, jego! I jest po temacie, no.
Zmierzam nie, po prostu do tego,
że... Być może to też się kojarzy z jakimś, nie wiem, diabłem, demonem, skrzatem, jakimś, nie wiem, czymś innym, czymś dziwnym.
Czy możesz to wygooglować, czemu gnębimy rudych?
Gnębicie rudych?
No, czemu się gnębi rudych?
No bo ja nie wiem teraz, czy to nie wyszło szydło z worka.
Nie no, ja i teraz w międzyczasie, jak to sprawdzamy...
Niech ci się urodzi rudy syn.
Przestań tak mówić. że na przykład rude dziewczyny bardzo mi się podobają.
No właśnie, jest tak, no. Mnóstwo pięknych, rudych kobiet. A ja no, nie jestem, nie znam się na estetyce mężczyzn, ale możliwe, że są przystojni, rudzi kolesie. Co jakby ja nie rozumiem tego.
A kto jest najbardziej znany? Jacy są kanony piękne? Kanony rudego piękna.
Kanony rudego piękna. To jest też piękny tytuł na poezję, na ten domik poezji.
Kanony rudego, no, Ron z Harry'ego Pottera.
Harry. Książę Harry.
A, książę Harry. Okej.
Okay. Chciałbym powiedzieć Wayne Rooney, ale to nie jest kanon niczego. No, to jest tak, to... klocek biegający. Już teraz nie.
Ktoś jeszcze rudy znany? Skojarzenie z lisem przebiegł jak lis. Okej, nie, ale to może być.
No właśnie, są z gruntu.
Właśnie, Rudy to jest brudny.
Barbarzyńca, tak?
Tak, bo Rudy, w sensie Rudy to jest fakt, że nie myjesz włosów, nie? I wtedy ci się nabierają takiego brązowego, rudego koloru.
Tak?
Tak,
nie, no. Nie, nic takiego. No nie wiem, tak czy inaczej, miałeś kiedykolwiek coś do Rudych?
Przysięgam ci, że nie.
A to nie musisz, wyluzuj. No, no. To nie jest tak, że jestem z komisji walki z tymi, co walczyli z Rudymi.
No dobra, to miałem.
Okay, Judas jest banowany jako Rudy, ale zobacz, to myślę, że się zapędzę. Przysłużył się temu wizerunek Judasza, który był malowany jako Rudy. Jakiś malarz był, no, miał rudego sąsiada i ten rudy sąsiad podwędził mu coś albo coś zrobił. I on się wkurzył, rudy to sąsiad, sąsiad to Judasz, Judasz to zdrajca. Wszyscy mówią, a bo był rudy, bo ten go tak namalował i poszło.
Ale w ogóle, no, Judasz w ogóle wiele rzeczy zepsuł.
W sensie a moim zdaniem, a widziałeś Ostatnie Kuszenie Chrystusa?
Ostatnie co?
Ostatnie Kuszenie Chrystusa, ten film?
Nie wiem, chyba nie.
Willem Dafoe, no to stary, on też chyba jest rudy nawet. To był stary film. Tam chyba Harvey Keitel gra o Judasza. To jest jeden z moich ukochanych, ulubionych filmów. Dawno temu widziałem, więc teraz musiałbym sobie odświeżyć, a zresztą z chęcią bym to zrobił. Ale to jest niesamowita historia o tym, jak Judasz według tej historii był jednym z tych najbardziej, wiesz, jego uczniów umiłowanych. Wziął to na siebie właściwie. Wziął całą sytuację na siebie, nie? Że dobra, ja, żebyś ty mógł tam być tą postacią i ten, ja biorę na siebie to zło. I śmiało, nie? Jakby on poświęcił...
On był tak naprawdę najbardziej... Tak.
A nie, że o Piotr, o, jaki super, o jaki fajny.
To jest bardzo ciekawa narracja, no. W sensie pamiętam, jak mi to Michał Leja też tak to przekazał i miałem takie, o kurde, ale zwrot akcji, ale nagle perspektywa się zmienia, no, bo
super,
tam
super.
Jest jeszcze ten element, że po prostu Jezus doskonale wiedział, co się wydarzy, nie? W sensie, że zanim trzy razy kogut zapieje, ty mnie zdradzisz i jakby...
Ale to a propos Piotra to było.
Nie, no Judasz.
Nie, a propos Piotra. O tym kurze to było a propos Piotra. Ale chodzi o sam...
Tak, Piotra?
Tak, ale to chodzi o sam fakt tego, że faktycznie masz taką fajną ekipę, niby wszystko super i ten zły Judasz na wsze czasy, wiesz...
Dużo rzeczy zepsuł, bo jak mówimy, Rudych zepsuł, Judasz, bardzo mało imię używane w dzisiejszych czasach i generalnie Żydów. To wszyscy mają, no tak, ale znowu, pół żartem, pół serio.
Zdradził Jezusa, Żyd. No,
ale stary, ja wiem, jak śmiesznie to brzmi, ale to jest, chyba o to też w tym chodzi, że dlatego nikt nie lubi Żydów, bo zabili Jezusa. I doskonale wiem, co ty powiesz, ale Jezus był Żydem. No tak, ale to nie powstrzymuje tych, że no ale...
No tak, szczególnie, że we wszystkich wyobrażeniach Jezus zawsze jest taki, jak jest osoba z tego kraju, co wierzy w Jezusa. Że na przykład, wiesz, w Boliwii Jezus miał taki ciemniejszy i tak dalej. Duże dzieci myśli w Polsce, że Jezus był Polakiem, wiesz, że to się w głowie nie mieści, więc na pewno Żydzi zabili naszego polskiego Jezusa.
Nasz
polski Jezus urodził się w Betlejem gdzieś tutaj tam w Polsce, bo jest Betlejem w Polsce. No i jakimś tam cudem dotarł tam i go tam dopadli, do nie?
Które to są Mormoni, tak? Mormoni mają ten motyw, że Jezus wstał z grobu, w sensie zmartwychwstał, popłynął do Ameryki. Popłynął do Ameryki i tam jest ten układ cały, że dlatego ziemią obiecaną jest Ameryka. I jak Jezus wróci, to właśnie to chyba do Missouri, czy coś takiego. I że to jest jeszcze taki bardzo fajny, taki twist tego wszystkiego, że i dlatego nacją obiecaną są Amerykanie, ponieważ jak rzeczywiście Żydzi przypłynęli, to w tym czasie w Ameryce byli Indianie i oni się wymieszali. I teraz jakby narodem obiecanym są Amerykanie.
Wiadomo.
Tak, jakoś
totalnie,
tak.
Totalnie tak.
To jest w ogóle świetnym. Jakby, tak lubię, jak takie rzeczy się nagle tak ładnie sklejają.
Tak, to jest piękne. No. Co mamy jeszcze?
Mamy dla ciebie jeszcze...
Może jakieś inne pytanie mamy jeszcze, oprócz lepszy sklep. Chociaż ja lubię oczywiście.
Czytam. Podkładane śmiechy w programie, to gadaliśmy ostatnio o tym.
Gadaliśmy o tym, no.
The Office Polski. Lepszy sklep.
Ja mam taki kłopot w ogóle z The Office, że widziałem tylko brytyjski The Office. I ono było takie bardzo... No to jest niełatwa rzecz. To jest taki dość... To się trochę ciągnie, trochę długie. Jest bardzo fajne, bardzo dużo momentów bardzo fajnych. Takich cringe'owych. Ja to właściwie nie wiem, czy wtedy nie widziałem pierwszy raz takiego humoru tego rodzaju właśnie. Tak. Więc generalnie bardzo mi się podobało, ale nie było to super lekkie, łatwe i tak dalej. Dużo łatwiej i dużo przyjemniej. No właśnie... Obejrzałem sobie to brytyjskie. Z seriali Gervaisa bardziej mi się podoba chyba Ekstrasi, Statyści.
O, ciekawe, no.
Bo to jest taki, każdy odcinek jest, wiesz, taką zamkniętą, małą historyjką z jakąś gwiazdą. Ona fajnie jest na kontrze do tego, co gra i tak dalej, więc to mi się podoba. Było dość łatwiejsze było do wzięcia. Widziałem to też lata temu już. A potem jak zacząłem oglądać amerykańskie, to miałem takie... Trochę już to chyba widziałem.
Tak.
I trochę nie chce mi się znowu wchodzić w ten sam klimat. Wiem, że tam się zmienia później tam klimat, tak. I ten gościu staje się kimś innym.
Tym bardziej, no, że brytyjski ma chyba 12 odcinków, może 15 czy coś, a ten amerykański ma 200.
Wiem, ale właśnie tam jest ten kłopot, że ten pierwszy sezon jest taki, tak, że oni się męczą trochę z tym i jak oglądałem, to się tym męczyłem. I stwierdziłem, że nie chcę mi się przechodzić przez to.
Polski, zobaczyłeś?
No i właśnie to wszystko jest odpowiedzią na to, że zacząłem oglądać. I znowu mam tego typa irytującego, który robi te rzeczy. I mam wrażenie, że Ricky zrobił taką postać, której to jest autentyczny w ogóle, to jak czasami wchodzę w jego posty różne na Instagramie czy coś, to mam takie, że on się z czegoś wziął. Jakby on lubi się pokazać, pochwalić, taki jest, wiesz, taki, że to chyba Śliwa nawet powiedział, że trochę chyba musi być, czy dlatego napisał taką rzecz, bo sam trochę ma tak chyba.
No, ziarno prawdy zawsze jest w każdym, tak. No.
No więc to spowodowało, że po raz trzeci oglądanie tego gościa już mnie w ogóle nie. A jeszcze mam wrażenie, że najbardziej naturalny był Ricky, potem ten Steve, który pewnie później się właśnie mówiłeś, wszyscy się mówili, że się zmienia, więc możliwe, że gdybym zaczął może od drugiego sezonu, to byłoby mi łatwiej, ale chyba chciałbym wiedzieć, co się dzieje od początku.
Gdyby spokojnie mógł zacząć od drugiego sezonu, może tak, nawet
kiedyś,
od trzeciego.
To może nawet kiedyś tak zrobię. I wtedy ten trzeci, ten nasz, był już jeszcze kolejną jakąś wersją, już tak coraz bardziej rozwadnianą.
Ja pamiętam, że jak zobaczyłem ten polski The Office, to miałem, w sensie byłem pod wrażeniem kilku dobrych bardzo pomysłów. W sensie na przykład fakt, że ten Dwight, czyli ten taki jakby szalony kontrwaga do głównej postaci, która jest normalna, że tam był właśnie bardziej komunistyczny i że jakby Polska kiedyś
jest
była taka...
Bonowicz?
Tak. No. I on też bardzo dobrze to gra i w ogóle tam uważam, że gra aktorska jest na dosyć wysokim poziomie i nawet konceptualnie te żarty też mi pasowały. Więc tam było, mi się wydaje, że dużo dobrego, tylko no tak jak ty mówisz, ja też się z tym zgadzam, że po prostu ciężko mi było to, że to jest taki odgrzewany kotlet, że właśnie, ten kotlet zjadłem już dwa razy
tak,
i jakby...
Ja właśnie nie wiem do końca... Po co? Nie? To znaczy, jak chcę, to sobie obejrzę tamtą wersję. Spoko.
Nowaczek ma ten świetny żart, który można wykorzystać tutaj, nie? Że jakby polska odpowiedź na The Office, to kto się nas kurwa pytał? I masz takie, to jest dokładnie to, no.
No tak, że chyba wolałbym obejrzeć, tam jest dbanie o tą polskość w tym wszystkim, tak. Ale że to jest grane na tym gdzieś schemacie, to już mi się nie chce w niego znowu wchodzić. Ja już się zmęczyłem tym pierwszym, doceniłem sobie to, a chociaż na tym polegało też trochę, że oglądasz i się trochę męczysz tym typem. Tamtego drugiego, nawet podobno śmieszniejszego i fajniejszego, nie dałem rady też właśnie przez to. No to już przy tym to też wymieniłem szybciej, nie?
Tak, ale w sensie chciałbym jeszcze podkreślić, żeby to nie było tak negatywne, że uważam, że wykonali dobrą robotę, tylko że to jest po prostu produkt, który jest ciężki dla nas do przyswojenia. Tak,
możemy tak to powiedzieć, no.
Dobra, lecę z następnym pytaniem. Jak wygląda u was cykl życia odzieży? Takiego podkoszulka na przykład. Moja żona się śmieje, że u mnie wygląda tak. Ulubione wyjściowe na każdą okazję. Ulubione wyjściowe, ale znoszone i nie na każdą okazję. Ulubiona podomka. Ulubiona koszulka do majsterkowania. A kiedy wygląda, jakby ją mole zjadły, to ulubiona ścierka do samochodu?
U mnie jest bardzo podobnie, mam wrażenie. Ja ogólnie mam nie za dużo ciuchów, z tego co sobie tak... mam wszystkie, tak jak już mówiłem, takie same, to znaczy mam ileś koszulek tej firmy, tej samej bluz, tych samych, jakby właściwie sobie to tak wisi.
Tak.
Więc właściwie wiesz, ja chodzę ciągle w tym samym i super. I jak one się już tak ścierają, to coraz bardziej na działkę, czy tam, znaczy no, tak przysłowiowo, czy do lasu. A potem właściwie to już tak, że gdzieś tam. No, tylko, że jest moment, w którym to po prostu wywalam, no bo...
A jaki jest najstarszy ciuch? Koszulka albo coś, który dalej nosisz? Jeans pewno to by był, nie? W sensie...
Możliwe, no. O kurczę, nie wiem. Mam takie spodenki krótkie, które wyciągam raz na, wiesz, od iluś lat, ale...
Ile one mogą mieć lat?
Z 15 może? Z 12? No takie, wiesz, że...
I czujesz, że jeszcze mają w sobie drugie tyle?
No już chyba nie. Już są takie wypłowiałe i tak dalej. To już też raczej takie, że jak jest letnia jakaś akcja typu działka, czy tam, wiesz, las, to spoko, nie? Ale już tak, żeby sobie wyjść z nimi na miasto, chociaż... Ja też tak zauważyłem ku zgrozie mojej żony, że ja tak mniej się, wiesz, ja się mniej widzę, mi jest wygodnie. Ja właśnie nie zastanawiam się, już tu biorę ten komplet, który jest 30 takich zawieszonych, czy tam 10. I to, no, wiesz, mam wrażenie, że moja żona już wie, że ja już przegrałem, że tak powiem, tą walkę o klasę.
Gdybyś był świetnym widzem na pokazie Victoria's Secret, po prostu. Dlaczego?
No bo wiesz, teraz ty jakby ta moda, w ogóle to wszystko, to też jest taki moment, w którym cały czas to powstaje, tony. Te ciuchy są czasami jakości takiej, że to ja wolę właśnie kupić coś, co jest bardziej wytrzymałe na ileś pranie, jest odporne i tak dalej, niż jak wierzysz, kupisz, to się zaraz rozciąga, właściwie to już nie jest do noszenia, albo jest, wiesz, takie przefarbowane, no gdzieś tam, wiesz, kolorystycznie tak, się rozjedzie tak, i tak, tak dalej, tak. I właściwie to po trzech praniach jest jak szmata, nie? I to też jest kijowe.
Tak, jest trochę takie uczucie, że już mogliby przestać produkować ciuchy. Chyba dla wszystkich już styka.
No, maksa, tak.
Opóźnimy
tak,
sklepy
tak.
I ten, co umarł, daje temu, co się urodził i tyle, nie?
Tak. To jest coś takiego, że właśnie wie, róbmy je lepiej trochę i niech one będą na dłużej.
Chyba ten CK miał też taki...
Ja już nie rosnę, więc mi się to już nic nie zmienia.
CK chyba miał ten żart o pornografii, nie? Że nie wiem, czemu to dalej kręcą. Się już z tego tyle...
A ja też ostatnio, ty coś CK mówił, tak? To ja w ogóle...
To jest dosłownie ten premis. W sensie, że kręcić pornografię, jest jej tyle. Ja nie rozumiem, po co my dalej męczymy te kobiety. Już i tak nie obejrzysz tego wszystkiego. Jakby nic się nie zmienia. Już była wyruchana w każdej pozycji. Już jakby było ich 4, było ich 5, to już wszystko jest. Nie stworzysz nic nowego, wiesz. Aha. Ale dalej ludzie lubią być na czasie, nie?
No to można byłoby trochę mniej ciuchów. Czyli ja bym był za lepszą jakością, mam wrażenie. Że generalnie jest trochę tak, też ze sprzętem na przykład elektronicznym czy coś, że właściwie są w ogóle z rzeczami, nie? Że można byłoby je trochę lepiej robić.
Stare, no kiedyś był ten motyw z pierwszymi iPhone'ami czy iPodami, że był dosłownie i to przegrali rozprawę sądową, więc to nie jest tak, że to jest moja teoria czy coś w tym stylu, tylko to jest absolutnie potwierdzone, że wrzucali do telefonu chip, który miał niszczyć telefon po prostu po 3 latach, że było jakby zastosowaniem tego chipu było to, żeby to urządzenie przestało działać.
Chyba Samsung miał taką sytuację z tego, co
na pewno też miał iPhone, no, Apple tak? Na 100%. No.
No a pamiętasz tą Nokię?
Wiszczalną cegłę, co się rzucało, tak, no, dom z tego mogłeś zrobić.
To mojego kumpla, tata jeszcze, nie wiem, czy jej nie ma, ale miał lata, ale pojawiły się smartfony i tak dalej, tak, no. Stary, on ją wyprał, ona została wysuszona i stary cały czas dzwoniła i w porze, nie?
Tak, no. No jest to świat, w którym żyjemy teraz, nie? Że po prostu wszystko jest stworzone tak, żeby konsumpcja i żeby było non-stop, po prostu powielanie, wracanie, chodzenie.
Śmieci powstają tonami, nie?
Tak. No tak, widziałeś te zdjęcia z kosmosu i śmieci, które latają wokół planety? To też jest takie...
Lecą ufolutki, no to są śmieciarze, to są... Wystawili śmieci za wieżę.
Dokładnie.
Dobra, dawaj, no.
Jeszcze jedno?
No pewnie, mamy jeszcze chyba trochę czasu, co? A może jest jeszcze coś poza tym?
No właśnie tak trochę szukam i przebieram. Możesz ty to znaleźć, a ja sobie wysmarkam nos? Przepraszam, ale też tutaj... Dzisiaj wieczorem jeszcze mam występ.
A to mieliśmy... O, dobra, no to teraz tak. Harry Potter. No to już teraz zrobimy. Harry Potter w lepszy sklep.
Kurczę. Chyba sklep, no. Czyli to ile powstało wokół Harry'ego Pottera i...
Ale według ciebie, nie myśl o ile powstało. Porwało cię to, zajarało cię
no
to.
No tak, ale ciężko mi to oceniać. Na poziomie książki, na poziomie jakby fabuły i tak dalej, to nie byłem nigdy wielkim fanem. To nie jest tak, że... Szczerze mam wspomnienie, że mama mi czytała. Że ja się kładłem na kanapie i mama mi czytała chyba pierwsze 4 części Harry'ego Pottera, mi po prostu przeczytała na głos. Więc to jest jakieś takie miłe wspomnienie, które z tym mam, ale nie przeczytałem wszystkich części. Raczej nie obejrzałem wszystkich filmów, albo może obejrzałem, jak w TVN lecą, ale ogólnie jako idea, jako coś, że cały świat oglądał jakby młodego magika i pamiętam, jak no, ostatnia książka wychodziła i cały świat szalał, jakby ten taki motyw zjednoczenia wokół tego, no uważam, że jest... To jest sklep. W sensie, że to jest fajne, że jednak ludzie mogą znaleźć jakąś taką fantazję, która połączy wszystkich, wiesz, i biednego człowieka z Azji, bogatego z Afryki, kogoś, kto, kurczę, nigdy nie widział różki, ale wie, czym jest magik, nie? W sensie...
Tak, tak, tak.
Że, no. że to fajne jest, no, zdecydowanie.
No ja uważam, że mnie to porwało totalnie. Ja
porwało.
Nie wiem, czy nie mówiłem ci tego już kiedyś?
Możesz mi śmiało jeszcze raz opowiedzieć, bo nie kojarzę.
Dobra, to ja pamiętam, że ja się wciągnąłem w to, jak chciałem w swojej córce przeczytać to tej starszej. Myślę, a może już jest teraz czas na Harry'ego Pottera, ale to spróbuję sam zobaczyć, co to jest i tak dalej. No i tam jest chyba gdzieś interpretacja, czy jest przeczytane przez pana Franceskiego. I był moment, gdzie ja wszystko, co robiłem, to na słuchawkach z Harrym Potterem i panem Franceskim. A jeżeli ja mam tak, że ja jak ktoś tak wolno czyta, to ja sobie dam na półtora, no nie? Więc no. Wszystko było w takiej akcji. Wszystko było to. Harry zrobił to. Harry tamto. Harry szedł ulicą. I tak dalej. Naprawdę, stary. I ja już potem, ja się tak przyzwyczaiłem, że pamiętam, jak się odpalał samochód. I ja, ktoś siedział ze mną w samochodzie, albo ja wchodziłem i słyszę, to wszyscy, co się stało? A ja miałem na półtora po prostu, ale stary. I to mi pewnie uratowało z dwa dni słuchania, no bo jednak to jest, wiesz, na takim przyspieszeniu tyle tych części i tak dalej. Ale stary, no ja pamiętam, że ja na ostatni moment, pamiętam to jak dzisiaj, myję naczynia, to było parę lat temu, no nie, wiesz, nie tam 20, tylko słucham ostatniej części, końcówki, myję naczynia i...
Naprawdę?
I się wzrusza, wow. I stary, skończyło się i ja jestem sam. Jakby znowu, jak w tym kinie, co tak, no. Mówiłem w poprzednim odcinku, że nie mam z kim pogadać, więc dzwonię do Termosa.
No.
Mówię, słuchaj, stary, skończyłem Harry'ego Pottera. Wow, nie? I on na takie... Okej, okay. Wiem, że on też totalnie, że on wtedy przepadł, jak była ta ostatnia książka, on ją połykał w ciągu tam dnia, dwóch, wiesz, ileś set stron.
A na czym polegał ten fenomen?
To poczekaj, tylko ci dokończę, że bardzo fajne było to jego reakcja, że on ma takie, to tak jakby ktoś za 20 lat obejrzał Dojrzewanie i powiedział ci, Piotrek, obejrzałem Dojrzewanie, i ty mówisz, czekaj, co to, wiesz, wiadomo, że, nie, że pamiętał, o co chodzi, ale tak, no. On tak nie potrafił się ustosunkować, ja mówię, no i ta końcówka, i że to, i on, ja nie wiem, ja nie pamiętam, już takie, kurczę, nikt teraz tego obecnie, wiesz, nie wiem, kto to jest, żeby z nim to przeżyć, i wszyscy, którzy to kiedyś przeżywali, ja byłem wtedy, że nie, ja nie będę tam oglądał, czy to o czarodziejach, nie? I tak dalej. Wiesz co, no to jest świetnie napisane, moim zdaniem oczywiście, jakby ja chciałem sobie też poznać konstrukcję opowieści takiej świata. Ten świat jest zbudowany, jest bogaty, jest bardzo szeroko rozpisany, jest świetnie opisany, jest dynamiczny. Ta historia się toczy pięknie.
Ale to był pierwszy raz, że coś takiego powstało, bo tak naprawdę jak się zanurzysz w ten świat, no to jest trochę taka jakby fantastyczna mitologia,
nie? Nie, pierwszy raz. To no wiesz, no, są różne takie światy, nie? Myślę, że od Gwiezdnych Wojen po Hobbitu, tak dokładnie. Dalej, no. Więc jasne, że nie pierwszy raz, ale to jest jeden z tych spektakularnych momentów, w których nagle to nie jest opowieść o ziutku, który coś tam i koniec, tylko tam jest mnóstwo rzeczy dookoła jeszcze. Że z każdą kolejną książką ten świat się rozszerza, poszerza, lubisz tam być z nimi, z tymi bohaterami, przeżywasz te przygody, dużo się w tobie dzieje. Masz dzieci albo byłeś dzieckiem, wtedy on dorasta z tobą, ten Harry, nie? On jest od tego pierwszego małego, takiego po takiego nastolatka już, takiego no, wyrośniętego, można powiedzieć. Tam się dzieje dobro ze złem. Tam jest uniwersalny poziom i taki też osobisty. Mały, te kompleksy dorastania i tak dalej, ale też mnóstwo takich rzeczy globalnych, wiesz, dobro, właśnie walka i w ogóle to, że na przykład podobno cały ten, ta gra, nie pamiętam, jak to się nazywało, to jest taka ta złotą kulką, jest to taka tam ich, Jezu. Quidditch?
Na miotłach muszą zdobyć tak, złotą...
No, Quidditch, no. No, tak to się mówi, nazywało? Dobra. No to, to było super, że on potem no nie ma sensu, w sensie jakbyś to rozpisał i tak dalej, ktoś próbował to analizować, że to ta gra nie ma sensu. W sensie,
no tak, no bo tam jest tak. Grają cały czas, ale jak ktoś łapie złotą, to się nagle gra kończy.
Coś tam,
tak,
no. Ja nie do końca kojarzę to nawet, tylko takie hasło słyszałem, ale to z takich ciekawostek. No jest to, wiesz...
Wydaje mi się, że jak ja teraz sobie rozkminiam, że jakoś siłą tego musiało być to, że... jakby Harry Potter jest dalej w naszym świecie, nie? W sensie, że są ludzie. I że ten świat istnieje, to nie jest fantasy, wiesz, kosmos i tak dalej, tylko że to istnieje, to, że stary, ten tylko trzy, musisz biec w peron.
Tak, no to jest mega strzał. To jest
super jakby taki, myślę, że dla dziecka taki jakby, a Harry jest prawdziwy, wiesz, że to...
Uważam, za chwilę ktoś może się pojawić na tej ulicy, nie?
Tak, to może działać na wyobraźnię.
A no i wiesz, to w ogóle cała historia tego, jak to powstało, że ta Rowling sobie po prostu, wiesz, była pielęgniarką chyba z tego, co kojarzę i gdzieś w pociągu nagle wymyśliła sobie takie hasło i, znaczy, to tylko tak pamiętam z tych moich, wiesz, poszukiwań sprzed, mówię, paru lat, jak sobie, więc moja pamięć jak zwykle jest kijowa, ale to taki moment od takiego kopciuszka, wiesz, takiej osoby, która po prostu sobie funkcjonuje i musi znaleźć na siebie jakiś pomysł, bo to, co robi, chyba jej nie daje pełnej satysfakcji i pieniędzy na życie, nagle ona staje się gwiazdą, wiesz, globalną, nie?
Tak. No i teraz zresztą bardzo odrzuconą od społeczeństwa, nie? J.K.
Ona
Rowling.
Ona tam poszła na tę wojnę, tak? Z tą całą transową widownią.
Tak, no tylko...
Społecznością.
Kurczę, tylko to... Znowu, za mało o tym wiem, żeby mieć taką dogłębną analizę tego, ale pamiętam, że jak chwilę zrobiłem takie analizy, albo że wszyscy się przeciwko niej zwrócili, nawet ci aktorzy, nie? I produkcja, i że J.K. Rowling. I tak próbowałem dociec do tego kłębka, w sensie, co ona tam napisała? W sensie, jakby, o, że homofobiczne i że przeciwko, ale co to de facto było? I pamiętam, że jak doszedłem do tego zdania, takiego tam, wiesz, że od tego to się zaczęło, to było bardzo lajtowe. W sensie, że to nie było, wiesz, może ona później miała jakieś wypowiedzi wokół tego, że się nie broniła i tak dalej, ale to były bardziej takie wypowiedzi w stylu, no rodzisz się kobietą i rodzisz się mężczyzną i nie możesz zmienić płci w trakcie. Wiadomo, kontrowersyjne, nie można tego dzisiaj mówić, ale to nie było nic w stylu, wiesz, niech giną na sztosie, niech kurde, wiesz, to nie było coś w tym stylu. Więc ja jakby instynktownie, chociaż pewno bym musiał zbadać bardziej tą sprawę, chyba mam takie, że my po prostu, żeśmy ścieli tą J.K. Rowling, bo po prostu za wysoko wyrosła. W sensie takie jest mój pierwsze wrażenie.
Ja nie mam tutaj zdania, bo też nie wiem do końca, co ona tam mówiła. Wiem tylko, że była taka jakaś akcja, ale co mówiła i to nie wiem. Ale
zobacz, sam fakt, sam fakt, że zobacz, wszyscy wiedzą, że była jakaś taka akcja, ale nikt do końca nie wie. W sensie my jesteśmy wyedukowani i jakby ciężko ten...
No jesteśmy tak wyedukowani, wiesz, o tyle o ile, no. Kiedy ostatnio byłeś w szkole? Trochę dawno temu, no, nie? Nie, no wydaje mi się, że to też... mam wrażenie, że większość świata tak patrzy na rzeczy. Czyli ktoś tam coś powiedział, że i koniec.
No ale widzisz, ale na przykład, wiesz, to Weinstein... No wiemy, wiesz, że molestował, że są jakby fizyczne działania, które za tym poszły. Nie wiem, Cosby, wiemy, że wrzucał, kurde, pigułki gwałtu do drinków. Nie wiem, Hitler był na czele nazizmu. Chodzi mi o to, że to są... A z nią jest takie... Nie no, chyba coś powiedziała, ale nie wiem do końca co.
No to my nie wiemy, bo też się tym bardzo nie interesowaliśmy. Myślę, że ci, którzy są zainteresowani, coś wiedzą.
Robimy ostatni i...
Dobra, to zrobię ostatni, a ja ci powiem, stary, ostatnio przypomniałem sobie jedną rzecz, którą ci chciałem opowiedzieć kiedyś, chyba, że ci już to mówiłem, ale możliwe, wiesz, jak to z tą pamięcią.
Tak.
Ale miałem kiedyś najlepiej podany ever żart. Miałeś kiedyś, słyszałeś, mówiłem ci, jak w samolocie siedziałem i słyszę... Dzień dobry, kapitanie, będziemy lecieć na tej prędkości, na tej wysokości. Jeżeli ktoś chce wysiąść w Pruszczu Gdańskim, to ruszę coś tam. I stary, wszystko na jednym takim wydechu, na bardzo prostej... No, że siedzę, się słucham, patrzę sobie tam i słyszę nagle o Pruszczu Gdańskim i totalnie, jak potem wysiadałem, to pilot wyszedł, mówi, że bardzo miło i tak dalej. I robił, wow, w ogóle jaki czad.
Ale super.
Ja się tak śmiałem, ja się śmiałem i jeden gość, bo nikt tego nigdy nie słucha, tam wszyscy coś robią i tak dalej. Tak, no. I ja se siedzę i to usłyszałem i znowu masz ten moment, że chcesz się z kimś podzielić i widzę gościa, który się też zaczął chichrać, no bo nie ma takiego komunikatu i mówię, ja najlepszy strzał ever, super. Że tak powinny być podawane żarty, nie? Że właściwie ktoś to mówi takim tonem, że to zupełnie mówi, jaki miał mega poczucie humoru ten koleś, ten pilot. I to, że nie wiem, no gdzieś mnie tam lubi, czy coś,
tak, no.
To tylko mi podbiło, jak mam cudownych w ogóle ludzi, wiesz, gdzieś super. Dookoła, nie? Że no, to, nie, to jest najlepszy moment podania i najlepszy sposób podania żartu. Zawsze sobie wyobrażasz, że jakby można było robić film komediowy o samolocie, to gdzieś to w trakcie, wiesz, mega strzał, mega.
Ja ci opowiadam kiedyś, jak byłem w escape roomie i były chochliki, które tam ci... Byłem kiedyś w escape roomie.
No, teraz opowiadasz.
I escape room polegał na tym, że byli troszeczkę tacy żywi aktorzy, którzy trochę komentowali to, co robisz, jak układasz jakiegoś klocka, to nie, o, tam klocka posadziłeś, i wiesz, wyskakują z okna i tak dalej, tam z 2 godziny to trwa. I w pewnym momencie jeden wyskakuje z szafy i na telefonie ogląda mój stand-up i ma takie, ale do dupy, ale polska komedia jest fatalna. I ja mam takie, to jest super śmieszne, a później sobie myślę, kurwa, czy oni wiedzą, kim ja jestem?
No właśnie, to jest...
Czy to jest stały element tego escape roomu, że oni oglądają mój stand-up?
I mówią, polska komedia...
I stary, do końca escape roomu miałem takie, to jest najgorsze escape room świata. W sensie, nie, jeżeli ja
nie,
jestem
nie,
po prostu...
Wiesz dobrze, że to było dla ciebie.
Wiesz co, 95% nie wiedziało, ale 5% miało takie, jeżeli ja jestem pośmiewiskiem wszystkich escape roomów, to ja nawet nie chcę stąd wychodzić.
To byłoby bardzo śmieszne, jakby to było wszędzie. Ty jesteś po prostu jako ten taki dowód tego, jakie to jest dziadostwo. Dobra, dawaj ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie.
Oho.
Największe...
Ale mów do mikrofonu.
Tak, mówię, tylko staram się znaleźć takie pytanie, które nam będzie odpowiadało. Flep czy sklep? Dodatkowe miejsce w samolocie dla otyłych.
Dodatkowe miejsce?
Czy powinno być dodatkowe miejsca w samolocie dla otyłych?
Czemu?
No bo jak jesteś siedzisz koło grubasa, to nie masz miejsca.
Czyli rozumiem, że on ma 2?
No jak siedzisz koło takiego grubasa i ty nagle musisz siedzieć w ten sposób, w sensie, wiesz, przykulony i tak dalej, no to gdzie jest sprawiedliwość?
Wybrał temat. No nie wiem, co ci powiedzieć, no w sensie jakby musiałby sobie kupić po prostu chyba.
No ale to czy powinny być w samolocie miejsca dla grubasów?
No chyba są, bo podnosisz ten podłokietnik i już masz.
Masz wtedy 2.
No. To jest już automatycznie zrobione.
Ale to musi być bardzo kompromitujące, że jesteś tak gruby, że musisz mieć 2 miejsca, nie? W sensie, że to jest taki element, że kurde, chyba podjąłeś złe decyzje w życiu.
No jest taki moment chyba graniczny wagi, że ktoś mówi, no nie wystartujemy. W sensie to jest jakby... Nie, proszę pana, niech pan nie podnosi do podłokietnika, bo to nic nie da.
Ten samolot po prostu nie wystartuje, to pan jest za dużo...
Państwo z tej strony muszą wysiąść.
Tak. Słuchajcie, żeby równowagę na samolocie utrzymać, to wszyscy do lewej, a i pan po prawej, dobra? Bo inaczej, tak. Inaczej się samolot nie zbalansuje.
Pamiętam w Luim taki piękny odcinek.
Jak on siedział koło grubasa właśnie.
Koło grubasa i oni mieli takie mikro buteleczki i mikro rzeczy, to był taki śmieszny żart. Tak. Bo na początku wsiadł, nie? Jeszcze typ się walczył z walizką swoją i nie mógł jej wcisnąć i miał ewidentnie za dużą walizkę do tego luku i próbował wcisnąć i ta kobieta, i wszyscy widzieli, że to jest debilizm, bo on tego nie wciśnie, to było tak śmieszne. Bo to jest jakiś taki jeden z wcześniejszych odcinków.
Może być, no.
Bardzo mi się podobał, bo tam też było bardzo śmieszne to, jak on kupuje bilet, mówi, że chciałby bilet na to i na to, i kobieta mówi, dobrze, może... A nie, właśnie ten samolot się rozbił. I takim spokojnym głosem. I słucham? Ten samolot się właśnie rozbił? Tak, właśnie mi zniknął, wyszło, że już się rozbił. Także nie może pan kupić biletu na ten lot. Po prostu taki wow! Więc to było bardzo śmieszne. No, ale potem jest scena, jak on jest z takim wielkim, grubym typem siada. Tak mi się to właśnie skojarzyło.
Tak.
I jest taki wciśnięty i w ogóle, o nie, o jaka masakra. I to będzie straszny lot. Mają takie mikrobuteleczki, jak to w ogóle to jedzenie w tych samolotach, że to jest takie śmieszne, było jeszcze takie zminimalizowane, że oni mieli wszystko takie maciupeńkie. A potem były turbulencje i w ogóle miała być katastrofa, że oni też spadają. Jest cięcie, a oni sobie wychodzą tacy już kumple, że o stary, o super. Jakby, że na początku był zapowiedź strasznego lotu, a potem to, że oni spadają w dół i krzyczą razem i się boją, to ich totalnie zjednoczyło, więc to przepiękne
było. Była taka właśnie anegdota, już nie pamiętam jakby, ale chodziło o to, że jeżeli chcesz, żeby kobieta się w tobie zakochała, nie, to właśnie przeżycie jakiejś traumatycznej albo stresującej sytuacji bardzo pomaga w nawiązaniu tego uczucia, o którym właśnie opowiedziałeś. Ale że anegdota brzmiała, że właśnie facet wziął tą swoją kobietę życia do dżungli, gdzie, wiesz, tam tygrys miał wyskoczyć i tygrys wyskoczył i wszystko się udało, tylko kobieta się zakochała w kierowcy.
To ja sobie wyobrażałem zawsze, że jak już jest katastrofa, że samolot zaczyna spadać, to ja wtedy od razu zamawiam wszystko z barku. Ja jeszcze wziąłbym tego panini i całe wszystkie drinki.
Ale tak powoli, nie? Woda, gazowana, albo nie. Dobra, gazowana.
Tak.
Nie gazowana.
To może pan sobie to weźmie, mówię, proszę pani, to już tak nic nie zmieni.
Można kartą płacić? Można kartą? Mam tylko gotówkę.
A wiesz, że była kobieta, która spadła, była katastrofa i ona spadła i przeżyła jako jedyna? I nie wiem, czy nie przeżyła 2 wypadków, ale to już inna sprawa.
że spadła, tak. Wypadła z samolotu? Czy
spadła z fotelem, w ogóle uderzył i jakby ona, nie wiem, czy przez te wszystkie... Jest taka historia kobiecie, która gdzieś tam spadła i przeżyła tak normalnie, wiesz.
To jest ta cała historia, to też pewnie oglądałeś na Netflixie, super genialny film o tej drużynie rugby, nie? Tak, która się rozbija w górę.
Było na faktach wszystko.
Tak, ja później się wkręciłem w tą prawdziwą historię i film nie jest daleki.
Co?
Tak, no. No, niesamowite. Niesamowite. Tam też rolę odgrywał nasz Polak Papież. Wiesz o tym?
A co on tam robił?
Rozgrzeszył ich. Bo tam jest cały wątek, w sensie spoilery, ale fakt, po prostu historia się wydarzyła 50 lat temu, więc nie wiem, czy ci będę spoilerował coś, co się wydarzyło.
Ja znam tę historię, że oni po prostu się rozbili i zaczęli się jeść nawzajem. Tak. No.
No i że jednym z głównych takich wątków był ten jakby etyczny, religijny i czy zostaną rozgrzeszeni, no bo według Biblii czy Kościoła jedzenie ludzi jest nielegalne. Ale papież powiedział, że w takich warunkach mogli. Że i nasz polski papież powiedział, że pójdą do nieba.
I ugryzł jednego. I dobra, gdzie żart, masz nos? żart.
Zjadłem twój nos. Dobrze, Ułudy, proszę
papież,
państwa.
Który robi takie jaja, trochę jak ten pilot właśnie, który wiesz, wchodzi i w czasie wielkiej mszy tam wiesz, albo wychodzi do wszystkich. Mówi, moi drodzy, to coś tam, a teraz bardzo serdecznie polecam nową płytę Skutera. Kurde, jaki sztos.
Tylko posłuchajcie jej od tyłu. Nie pytajcie dlaczego.
Dobra, siemanko. Albo kurczę, wchodzi papież, że coś tam po łacinie i yo. Kurczę, coś takiego, wiesz, z Biglem.
Coś z polotem. Proszę państwa, dziękujemy bardzo.
Tak, chyba tyle. Bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.